Marcin Sasin przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tragiczna sytuacja w Gdańsku. Prezydent Paweł Adamowicz dźgnięty nożem przez 27-latka. Jak pan skomentuje tę sytuację?
No, sytuacja jest bardzo trudna i bardzo współczuję, jestem całym sercem.
Bo pan zna prezydenta
osobiście. Tak, znam Pawła, znam jego żonę Magdę, no, znamy się też prywatnie, więc jest to dla mnie też trudna chwila. No, tak naprawdę to mogło się wydarzyć każdemu z nas, każdemu politykowi i myślę, że to jest po prostu zwyrodnialec, przestępca, który dokonał tak strasznego czynu. No jest po prostu przykro i dzisiaj chyba cała Polska jednoczy się i gdzieś tam w duchu i w myśli mamy Pawła. Mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do zdrowia, że wróci do formy, że wróci do swojego ukochanego Gdańska.
Wiemy, że prezydent Gdańska jest po operacji 5-godzinnej. 41 razy przetaczano mu krew. Taka informacja się ukazała w mediach. No, lekarze oceniają stan jako bardzo ciężki.
No tak, wiem, znajomi, którzy z Gorzowa pochodzą, mieszkają w Gdańsku, już też dawali znać, że są w centrum krwiodawstwa, że też tam jest kolejka, jest mnóstwo ludzi, którzy oddają krew. Sytuacja jest na pewno trudna. To myślę, że tutaj ze strony medycznej najlepiej lekarze mogliby o tym powiedzieć, ale no, nam pozostaje tylko trzymać kciuki, modlić się za Pawła i mam nadzieję, że wróci szybko do zdrowia.
O wszystkim na pewno będziemy informować na antenie Radia Zachód. Zmieńmy temat, panie prezydencie. Czy ukrył pan na czas wyborów plany rewolucji oświatowej w Gorzowie? Bo tak twierdzi ZNP.
Panie redaktorze, po pierwsze, to plany rewolucji nie my stworzyliśmy, bo plany rewolucji przygotowało nam ministerstwo. Tak naprawdę pamiętajmy o tym, że to, co musimy zrobić, jest efektem przede wszystkim reform oświaty. 1 września 2019 roku do gorzowskich szkół średnich idą nie tylko uczniowie kończący 8 klasy, ale też uczniowie, którzy kończą gimnazję. W związku z tym idą dwa roczniki w jednym czasie. Normalnie przyjmujemy około 2000 uczniów. W tej chwili przed nami wyzwanie 1800 uczniów więcej. Tak naprawdę my dzisiaj próbujemy niwelować problemy, które są związane z wdrażaniem reformy. Oczywiście, że możemy tego nie zrobić, tylko jest jeden problem. 1800, no nie wiem, może 1000 uczniów nie znajdzie swojego miejsca w ogóle w szkołach średnich, bo dzisiaj szkoły nie są w stanie przyjąć. I może być taka sytuacja, że uczniowie po prostu nie będą mogli zrealizować swojego zrealizować swojego obowiązku, a uczniowie nie będą mogli po prostu się uczyć i to jest sytuacja dla nas bardzo trudna.
Czyli tak czy siak przenosiny, zmiany siedziby szkół są konieczne, koniec kropka.
Ale one muszą być bezwzględnie, inaczej po prostu nie przyjmiemy uczniów. I pytanie teraz do rodziców, którzy mają dzieci w 8 klasie, w gimnazjum. To oni powinni zacząć się, może nie bać, bo my to musimy zrobić, ale oni powinni zabrać głos, gdzie ich dzieci znajdą miejsce, w jakich szkołach. Pamiętajmy o tym, że jeszcze dajmy możliwość wyboru dzieciom szkoły. Bo okej, no dobrze, okaże się, że znajdziemy miejsca, nie wiem, w szkole, która dzisiaj nie cieszy się popularnością, to co, to teraz dzieci, które chciałyby przejść, nie wiem, na przykład do czwartego, czy do pierwszego liceum, czy do elektryka, będą musiały pójść do innej szkoły o innym profilu?
Ale część rodziców, część nauczycieli i Związek Nauczycielstwa Polskiego mówią, że nie było wcześniej jakby tak mocnych sygnałów jak teraz, nie było konsultacji, nie było rozmów. Jak pan się do tych argumentów odniesie?
Zawsze można zrobić czegoś więcej. Staramy się na bieżąco i na gorąco reagować i przygotowywać się do tego, co nam reforma przynosi i też nie zrzucamy tej winy na kogokolwiek. Po prostu jest zadanie, trzeba je zrealizować i nie ma tutaj możliwości. Przed nami jeszcze dyskusje, jeszcze pewne rzeczy na pewno są do uzgodnienia, jeszcze pewne rzeczy możemy zmienić. Czekamy cały czas na te dobre sygnały, na takie, które wnoszą coś do dyskusji, bo mówienie po prostu nie, bo nie, no nie ma dzisiaj sensu. Mamy już tak naprawdę mało czasu, bo do lutego musimy zrealizować, radni muszą podjąć uchwały, a przed nami jeszcze jest kwestia jakby centrum naszych szkół, muzycznych, szkół artystycznych, Kwartału Kultury, który mam nadzieję, że zostanie po pierwsze przejęty przez ministerstwo, no i wybudowany przez ministerstwo.
Więc sporo pracy przed samym magistratem. Jest pan w stałym kontakcie z nową pani wiceprezydent, odpowiedzialną za właśnie ten odcinek funkcjonowania miasta.
Tak jest, pani Małgorzata Domagała jest cały czas, no to jest dzisiaj najważniejsze zadanie tak naprawdę, to w większości czas poświęca właśnie na to. Jest mnóstwo spotkań ze szkołami. Pani prezydent jest we wszystkich szkołach. Jesteśmy w całym kontakcie. Dosłownie zaraz po wizycie o 9 rozpoczynamy kolejne spotkanie. Też informacje kolejne i też nasze kolejne dyskusje, przemyślenia, co zrobić, żeby tych uciążliwości było jak najmniej. Bo my to zrobić musimy. Tylko kwestia jest tego, jak doprowadzić do tego, żeby tych kłopotów było jak najmniej.
Panie prezydencie, w jednym z wywiadów a propos nowej pani wiceprezydent powiedział pan, że jeszcze przed wyborami rozmawiał z Małgorzatą Domagałą o stanowisku. Pan wiedział, że pani Domagała nie będzie już starostą? Czy przewidywał, czy przeczuwał, nie. Czy może już coś było na
Nie, po pierwsze, że pani Małgosia startowała do Rady Powiatu, a to, kto będzie starostą, zależy od przyszłych radnych, od tych, kto zostanie wybrany, więc tu obstawiać, że będę starostą, jak zostanę radnym, naprawdę, no, trzeba być wróżbitą.
Nie, poza sporem, tylko byłem ciekaw, czy już wcześniej pan chciał przenosin?
Tak.
Czy...
Ale tak naprawdę no wiedzieliśmy, że Radek Sujak wraca do Krosna, chciał zakończyć tutaj pracę, więc szukałem kogoś, kto będzie też bardzo aktywny, z bardzo dużym doświadczeniem i pani Małgosia się na tą funkcję zgodziła. Idealnie myślę, że do niej pasuje i naprawdę bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby dzisiaj tych uciążliwości było jak najmniej.
Kiedy poznamy zaktualizowany wieloletni plan inwestycyjny Gorzowa? Czy już pracujecie nad tym?
W lutym, no teraz jeszcze powiedzmy, że mamy ferie, więc jest troszeczkę urząd rozjechany, bo wiadomo, że rodzice z dziećmi wyjeżdżają na ferie, ale na początku lutego mamy takie spotkanie zaplanowane i mam nadzieję, że do końca pierwszego kwartału już wieloletni plan inwestycyjny zostanie przepatrzony, tak.
Urząd ma 340 ponad 5 milionów na inwestycje, 200 milionów złotych kredytu na inwestycje. Radni zastanawiają się, które inwestycje spadną, które to będą. Padają takie hasła, że może rozbudowa dwudziestki, która nie może ruszyć, nie możecie znaleźć wykonawcę na tę inwestycję.
No nie. Dwudziestka musi być zrealizowana. Tak naprawdę my dzisiaj jeszcze weryfikujemy kosztorysy, bo zawsze tam można pewnych modyfikacji dokonać, szczególnie tutaj w materiałach, które zostały zaproponowane przez projektantów, więc dokonujemy pewnych modyfikacji. Natomiast 20 będzie rozbudowywana, to bez dwóch zdań, ale oczywiście przed nami szeroka dyskusja i myślę, że to nawet radni się nie mają co zastanawiać, bo będziemy na ten temat dyskutować razem, bo budżet jest wspólny, Rada go uchwala, ja go proponuję, natomiast budżet jest wypadkową, jest jakimś kompromisem, więc mam nadzieję, że i też w tej kwestii dojdzie do kompromisu.
A co z CEZIB-em, czyli z Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w poszpitalnych budynkach przy Warszawskiej? Co dalej? Etapowanie, czy kolejny przetarg i dołożenie tych dodatkowych milionów, a to jest drugie tyle?
Oczywiście, że rozważamy różne scenariusze. W tej chwili z inżynierem kontraktu rozmawiamy na ten temat. Na temat tego, co jest możliwe do zrobienia, czy będziemy zetapować, czy będziemy jakieś elementy wyłączać, czy będziemy na przykład, bo w tej chwili też chcemy zweryfikować dokładnie dokumentację pod kątem zaprojektowanych materiałów, bo czasami też się zdarza, że projektanci w ramach swojej, no może nie fantazji, ale tego swoich propozycji wrzucają takie elementy, które są bardzo kosztowne i chcemy przypatrzeć się, czy takich elementów nie ma w tej dokumentacji, jeżeli są, to je wyrzucić. No i, ale przede wszystkim przyglądamy się, żeby móc ten obiekt zetapować.
Gorzowski magistrat jest właścicielem ponad 30 nieruchomości w mieście. Jeden z radnych mówi, że powoli miasto zmienia się w biuro nieruchomości. I to nie jest problem dla miasta, też finansowy.
Nie, my mamy myślę, że kilka tysięcy nieruchomości, bo to są...
Ja mówię o takich budynkach, które miasto albo kupiło, albo jest właścicielem i musi utrzymywać.
No tak, dlatego jedne budynki, te, które nam ciążą, sprzedajemy, kupujemy te, które są dla nas atrakcyjne, więc oczywiście, że mamy cały czas świadomość tego, że jednak sam urząd jest dzisiaj w 7 lokalizacjach, że przed nami perspektywa nie roku, dwóch, tylko kilkunastu lat, żeby doprowadzić to do porządku, więc myślę, że dużo przed nami i jedne budynki sprzedajemy, drugie kupujemy, normalna rzecz.
Na koniec wczoraj 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan także się w niego tradycyjnie włączył i zaproponował śniadanie dla tych, którzy jakby no, wylicytują voucher.
Tak, małżeństwo wylicytowało voucher na śniadanie. Będzie to niedzielne śniadanie przygotowane przeze mnie. Kwota, którą udało się wylicytować, to 2100 zł. Bardzo się cieszę i myślę, że będzie to smaczne śniadanie. Uzgodnimy tylko z Państwem termin. No i ja wpadam do domu w niedzielę, przygotowuję śniadanie. Mam nadzieję, że wspólnie takie śniadanie zjemy.
Dziękuję za wizytę w studiu Radia Zachód. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki był Państwa i moim gościem.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.